Dzisiaj w odcinku mamy dwójkę gości z programu powiązań gospodarczych w regionie Ośrodka Studiów Wschodnich. Sandra Baniak i Konrad Popławski, współautorzy raportu Korytarz Środkowy, Euroazjatycka Alternatywa wobec Rosji. Cześć Sandra, cześć Konrad.
Cześć.
Cześć.
Słuchajcie, pojawiały się od kilku tygodni takie informacje odnośnie waszego raportu. Raport to będzie jedna z dwóch, bym powiedział, dwóch tematów dzisiejszej rozmowy, bo oprócz tego byliście też, braliście udział w forum Global Gateways Investors odnośnie właśnie tutaj całej inicjatywy Korytarza Środkowego i w ogóle współpracy z gdzieś tam w regionie i krajami euroazjatyckimi. No ale na początek myślę, że fajnie by było też troszeczkę dowiedzieć się kilka słów o was, czym się zajmujecie. Myślę, że Ośrodek Studiów Wschodnich mniej lub bardziej znany może być naszym słuchaczom. Mam nadzieję, że bardziej znany, bo wiele razy też przywoływaliśmy jakieś informacje od was. Ale tak może na początek powiedzcie, czym się zajmujecie.
To może ja zacznę pokrótce. Ośrodek Studiów Wschodnich jest taką troszkę, można powiedzieć, ofiarą własnego sukcesu. Rzeczywiście jako ośrodek zaczął swoją pracę i obszar analizy od wschodu, Rosji i przyległości. Natomiast od wielu lat ten zakres monitoringu i analizy rozszerzył się znacząco. Dzisiaj analizujemy także obszary Niemiec, Europy Środkowej, Turcji, Chin, Izraela, państw nordyckich. A do tego mamy także takie programy horyzontalne, gdzie staramy się tak łączyć w całość różne talenta naszych analityków. I z tego wynika między innymi nasz program powiązań gospodarczych w regionie, po angielsku Connectivity, w którym staramy się analizować główne szlaki transportowe, różne wyzwania logistyczne w regionie i szanse, które wynikają z tendencji w regionie dla Polski przede wszystkim. Ja natomiast od 13 lat zajmuję się analityką w Ośrodku Studiów Wschodnich. Przez 10 lat zajmowałem się gospodarką Niemiec, później przez kilka lat gospodarkami Europy Środkowej, a od kilku lat jestem już koordynatorem kwestii związanych z transportem. A przygoda z tym zaczęła się tak naprawdę od analizy kolejowego i dwubiegunowego szlaku biegnącego przez Rosję. Taki pierwszy duży raport opublikowaliśmy około 4-5 lat temu i wtedy zobaczyliśmy, jak duże jest zapotrzebowanie branży logistycznej na tego typu opracowania.
A jeżeli chodzi o mnie, to ja pracuję w ośrodku od marca ubiegłego roku i głównie w swoich badaniach koncentruję się na kwestiach związanych z portami morskimi, ich roli w gospodarce. Opublikowałam niedawno też taki pogłębiony tekst, komentarz dotyczący portów adriatyckich, o ich rosnącym potencjale i o tym też, jak walczą o rynki krajów Europy Środkowej, między innymi z polskimi portami, więc też przy okazji zachęcam do lektury. I zajmuję się głównie kwestiami transportowymi. Wcześniej pracowałam między innymi w Ministerstwie Gospodarki Morskiej, stąd też bliższe są mi tematy dotyczące żeglugi morskiej.
To bardzo bliski również temat naszym sercom, także wiele razy już gdzieś tam, można powiedzieć, przecięliśmy się w różnych publikacjach, no ale dzisiaj będziemy rozmawiać głównie o tych chyba bardziej lądowych połączeniach, czyli o tym korytarzu środkowym. Wasz raport, nie wiem, czy to jest zupełnie nowe opracowanie, Konrad, bo wspomniałeś, że kilka lat temu była taka pierwsza, bym powiedział, już jeszcze w głównej mierze przez Rosję połączenie, a aktualny raport to jest alternatywa wobec Rosji. Także co tutaj nasi słuchacze i ogólnie czytelnicy waszego raportu mogą znaleźć w tym opracowaniu?
Zdecydowanie, to jest nasza najnowsza publikacja. Tak naprawdę ten nasz najnowszy wypiek analityczny, on będzie dostępny szerokiej publiczności w języku polskim dopiero za jakiś tydzień. Natomiast od 2 tygodni dostępna jest wersja po angielsku, którą prezentowaliśmy w ramach takich wydarzeń towarzyszących temu Global Gateway Investors Forum. I tak naprawdę taką nowum, które tutaj odkrywam, bo korytarz środkowy pojawia się już wcześniej w publikacjach. Tak naprawdę już wcześniej zaznaczaliśmy, że taka trasa istnieje, ale jednak tym takim dominującym ciągiem logistycznym był ten korytarz biegnący przez Rosję, przez Kazachstan, Rosję lub przez Mongolię i Rosję lub przez obszar transsyberyjski Rosji. I dopóki Rosja zachowywała się w miarę racjonalnie, wydawało się to dla branży logistycznej takim głównym ciągiem komunikacyjnym i rzeczywiście bardzo wygodnym produktem, z racji tego, że oferowało to taki produkt pośredni między transportem lotniczym a transportem morskim, tak? No tutaj Państwa nie muszę tak jakby przekonywać, doskonale wiecie w tym podcaście, tak? Że jaki jest transport morski? Dosyć tani, ale też dosyć powolny. Mieliśmy też transport lotniczy, czyli szybki, ale też horrendalnie drogi. No i pojawiła się taka opcja dla dóbr średniomarżowych, takich kapitałowych, takich choćby jak części samochodowe, farmaceutyki, dobra sezonowe, takie choćby jak odzież. I to był właśnie transport kolejowy biegnący przez Rosję. No ale co się wydarzyło po inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku? Otóż okazało się, że dochodzi do dość znaczących przemian w tych szlakach transportowych. Korytarz środkowy, traktowany do tej pory trochę po macoszemu, ze względu na to, że ten ciąg logistyczny jest dużo trudniejszy i ten łańcuch logistyczny jest dużo trudniejszy do zorganizowania, ponieważ warto powiedzieć, jak on przebiega. No, jeśli byśmy chcieli przetransportować dobra z Chin, to muszą one trafić najpierw do Kazachstanu, przejechać centralną lub południową część Kazachstanu aż do portów kazachskich nad Morzem Kaspijskim i potem być przetransportowane przez Morze Kaspijskie do Azerbejdżanu. I później mamy dwie opcje, albo drogą lądową przez Turcję, albo do kolejnego portu, do kolejnych portów, tym razem gruzińskich, i przez Morze Czarne, no już albo do Unii Europejskiej, albo już tam przez Morzem Śródziemnym bardziej w świat. Więc szlak logistyczny nie jest łatwy, natomiast w obliczu tego, co uczyniła Rosja z korytarzem północnym, gdzie totalnie utraciła swoją wiarygodność i no wielu kontrahentów w ostatnich latach nie bardzo chciało się decydować na ten szlak, z różnych względów, także ze względów moralnych, ale też ze względów na różne ryzyka z nim związane, no to ten korytarz środkowy zyskuje na znaczeniu i wydaje mi się, że zwłaszcza widzimy zainteresowanie branży komercyjnej, co tutaj mi się wydaje, że Sandra może świetnie nakreślić.
Tak, ale warto wspomnieć przede wszystkim o tym, że po rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku rzeczywiście spora część gestorów ładunków i spedytorów zaczęła się interesować tym korytarzem środkowym i wówczas, nawet jak spojrzy się na dane, ten rok był rokiem rekordowym w przypadku przewozów kontenerów. Mimo wszystko te liczby nie są zbyt duże, więc to było 33 tysiące TEU w samym 2022 roku. I to był taki pik, jeśli chodzi o korytarz środkowy, ponieważ tak jak wspomniał Konrad, spora część i gestorów ładunków i spedytorów nie chciała ze względów moralnych decydować się na transport przez terytorium Rosji, czyli tym kolejowym jedwabnym szlakiem. I nawet widać, czy w przypadku ubiegłego roku, czy jeszcze 2022 roku, te spadki w Małaszewiczach były naprawdę duże. W ubiegłym roku to było 50% rok do roku, więc to i tak było naprawdę, naprawdę sporo. I wówczas w tym 2022 roku spora część biznesu zaczęła się intensywnie interesować tym korytarzem. Nawet takie tacy światowi armatorzy jak czy Maersk, czy MSC, czy CMA CGM, Costco, czy ZIM zaczęły uruchamiać serwisy na tym szlaku. Niemniej dużym problemem tego korytarza jest przede wszystkim to, że ze względu na i Morze Kaspijskie, i Morze Czarne konieczny jest wielokrotny przeładunek. My jak przygotowywaliśmy ten raport, to szacowaliśmy, że licząc z Chin do Unii Europejskiej, tych przeładunków jest przynajmniej 7, a nawet może i więcej. To znaczy 7 licząc na przykład do portu w Konstancy. Więc to jest pierwszy problem tego korytarza. Niemniej zainteresowanie biznesu było spore, ale patrząc na ceny frachtu, które na przykład jeszcze do niedawna, jeśli chodzi o korytarz środkowy, były na poziomie 10-12 tysięcy dolarów za kontener, teraz nawet się mówi, że może i 14 tysięcy dolarów za kontener, no to są oczywiście, nawet patrząc na to, co się dzieje na Morzu Czerwonym, to wciąż to są tak duże stawki, że mało kto pewnie będzie decydował się, żeby te dobra z Chin czy nawet z Kazachstanu transportować tym korytarzem do Unii Europejskiej. Niemniej jest to pewna alternatywa i pewien też element dywersyfikacji. Tylko też tak jak my sprawdzaliśmy i tak jak też takie też twierdzenie jest w naszym raporcie, ten korytarz głównie będzie służył wymianie handlowej w ramach tego regionu, ale też wymianie handlowej tych krajów, czyli krajów Azji Centralnej i Kaukazu Południowego i z Turcją i z Chinami, bo widać znaczące wzrosty wymiany handlowej tych krajów właśnie na przykład czy z Chinami, czy z Turcją. Niemniej głównym celem, i to też można było usłyszeć w trakcie właśnie wspomnianego wydarzenia w Brukseli, że Unia Europejska stawia mimo wszystko na ten korytarz, ponieważ jest to też pewien rodzaj odłączenia tych krajów od wpływów Rosji.
Ja może dodałbym tu jeszcze takie dwa elementy, które powinny jednak zainteresować naszych spedytorów. Po pierwsze, ten korytarz jeszcze nie hula, biorąc pod uwagę, że ten transit time jeszcze nie jest taki dobry, jak był na korytarzu północnym. Tu mówimy jednak wciąż o przynajmniej 40-50 dniach, jeśli nie więcej, na transport z Chin do Europy. Natomiast jeśli zlikwiduje się jakieś takie istotne wąskie gardła, tam koszty tego są szacowane na poziomie około 18 miliardów euro, to nie jest sumą taką będącą poza zasięgiem Chin czy Unii Europejskiej. Unia już zadeklarowała, że jest w stanie zgromadzić około 10 miliardów euro, czyli połowę tej kwoty na rozwój tego korytarza, to ten transit time znacząco spadnie. I wtedy, według szacunków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, wielkość tranzytu liczona w TEU tym korytarzem może skoczyć nawet do 1,4 miliona TEU w 2040 roku, co już jest jakąś taką liczbą istotną, biorąc pod uwagę te szlaki morskie, szlaki lądowe. Przypomnijmy, że w swoim szczycie szlak północny to było około 600 tysięcy TEU. Więc jest tu jednak pewien potencjał rozwojowy. I druga rzecz interesująca jest taka, że Azja Centralna jest takim regionem stosunkowo jeszcze wyłączonym z gospodarki światowej. Te państwa albo były wprzężone w łańcuchy dostaw Rosji, trochę ten region też eksploatują Chiny, natomiast te relacje z Zachodem, który chce się trochę uniezależnić od Chin, który chce poszukiwać nowych źródeł surowców, no są jeszcze niedostatecznie rozwinięte. A te kraje, poza tym, że na przykład że większość z nich nie ma dostępu do morza takiego bezpośredniego, a co najwyżej mają dostęp do Morza Kaspijskiego, które nie jest takim, no jest morzem śródlądowym, więc nie jest takim morzem w pełnym zakresie. No są dosyć interesujące, no mamy tam, tu na przykład mogę podać zaskakującą daną, która wiele osób dziwi, ale taki na przykład Uzbekistan jest państwem o podobnej liczbie ludności do Polski, tak? Kazachstan też jest państwem, które jest bardzo zasobne ze względu na duże zasoby, na duże duże zasoby gazu czy ropy i także jest krajem bogatym, który dość mocno inwestuje w infrastrukturę i który może być niezwykle interesującym miejscem inwestycji dla polskiego biznesu, choćby ze względu na to, że biznes kazachski bardzo ceni polską produkcję i ma wysoką renomę, więc jeśli jesteśmy w stanie zagwarantować jakość unijną za cenę polską, trochę niższą, no to tak naprawdę ten korytarz może być rzeczywiście dobrym kierunkiem dla rozwoju handlu bilateralnego Polski z tym regionem. Zwłaszcza, że no my od lat narzekamy na to, że troszkę jesteśmy też za bardzo uzależnieni od rynków unijnych. A jak jesteśmy uzależnieni od rynków unijnych, to często rzadko eksportujemy bezpośrednio, tylko czasami często eksportujemy komponenty i jednak nie mamy całej marży ze sprzedaży bezpośredniej na rynek taki docelowy, tak? Często nasze komponenty są częściami większych jakichś produktów, choćby produkcji niemieckiej i no marży z tego często bardzo wielkiej nie ma, więc z tego punktu widzenia ten region świata może być niezwykle interesujący dla polskiego biznesu.
A w przypadku czy Kazachstanu, czy Uzbekistanu już widać duże zainteresowanie polskiej branży logistycznej właśnie tymi krajami i czy polskie firmy otwierają tam swoje oddziały, czy też na przykład inwestują w terminale, to też tak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, więc widać, że jest zainteresowanie coraz większe polskiego biznesu, a na tym forum w Brukseli widać było bardzo dużą obecność europejskiego biznesu, który szuka możliwości udziałów w różnych projektach, które na przykład będą finansowane przez Europejski Bank Inwestycyjny czy Bank Światowy. I to jest bardzo duża szansa właśnie dla europejskiego biznesu, zarówno pod kątem takich projektów projektów infrastrukturalnych, czyli nawet budowy kolei, dróg czy terminali, ale także doradztwa, ponieważ właśnie dużo firm europejskich też liczy na to, że będzie mogło brać udział w różnych projektach w takim, powiedzmy, na zasadzie konsultingu.
To tu może jeszcze jedna taka dość istotna uwaga, jeśli chodzi o przebieg tego szlaku, to docelowo, jeśli na Ukrainie sytuacja by się ustabilizowała, to ten szlak może być też atrakcyjny, jeśli chodzi o napływ towarów do Polski przez Polskę. Ponieważ obecnie, kiedy toczą się działania wojenne, takimi portami przyjmującymi dobra płynące korytarzem środkowym są najczęściej porty rumuńskie w Konstancy albo bułgarskie w Warnie i Burgas. Natomiast przed wojną zakładało się, że te towary mogą trafiać do portów ukraińskich i być transportowane przez Ukrainę, później do Polski, na przykład za pośrednictwem linii LHS. I tutaj widzimy na przykład duże zainteresowanie tym projektem ze strony spółki PKP LHS.
No właśnie o to chciałem zapytać, wiesz, bo mówicie tutaj o udziale Polski. Wiem, że macie też na koncie projekty związane tutaj z Trójmorzem i generalnie logistyką związaną w tym regionie, także myślę, że jesteście super w tym momencie tutaj partnerem do dyskusji właśnie o tej dynamice w tym regionie, ale Polska jest tak od Morza Czarnego, który jest tym ostatnim punktem, bym powiedział, tego korytarza środkowego, patrząc od strony europejskiej. No, mimo wszystko Polska nad Morzem Czarnym nie leży. Jak patrząc na przepływ towarów gdzieś, powiedzmy, do krajów Europy Zachodniej, wiem, że Włochy bardzo mocno ostatnio patrzą też na to, żeby korzystać z tego transportu kolejowego. Wiem, że wiadomo, od Niemiec można powiedzieć, że się wszystko zaczęło. No to Polska nie leży na takim naturalnym, bym powiedział, przecięciu w tej chwili. Tak jak Małaszewice były wcześniej na tym głównym miejscem, gdzie można powiedzieć, wszystkie towary wjeżdżały na teren Unii Europejskiej. Jak wy to widzicie w tym momencie? No bo Ukraina, tak już wspomniałeś, jest, można powiedzieć, w tej chwili zupełnie odstawiona, brzydko powiedziawszy, na bok przez to, że jest wojna, przez to, że wszystko jest niestabilne i pewnie jak się wojna zakończy, tutaj dyskusje się zaczną, ale do tego czasu są jakieś też inwestycje infrastrukturalne właśnie na tej linii, powiedzmy, Konstancji do Polski, żeby ten towar w tym momencie mógł do nas docierać w lepszy sposób, czy jak to wygląda?
Tu cię mogę zaskoczyć jednym faktem, że Polska może nawet tak bezpośrednio zarabiać na tym szlaku, ponieważ mało znanym faktem jest to, że Polska od ubiegłego roku posiada udziały w porcie Burgas za pomocą Funduszu Trójmorza, w którym jest dominującym akcjonariuszem, więc nawet przez tą taką prosty wehikuł możemy już zyskiwać bezpośrednie korzyści i zyski z tranzytu tym szlakiem. Druga rzecz, której jednak się tutaj spodziewamy, to przede wszystkim to są jednak wielkie szanse dla eksportu inwestycji polskich w tych krajach, a także importu z tych krajów. Mnie na samym forum zaskoczyło, że wielokrotnie, na przykład gdy podchodziłem do różnych osób z Kazachstanu na bardzo wysokich stanowiskach rozmawiać po rosyjsku, one płynnie przechodziły na język polski. W reakcji na moje zdziwienie, skąd tak dobrze znają polski, mówiły: no, jak to mawiał mój profesor z UJ-u albo mój profesor z Uniwersytetu Wrocławskiego, okazuje się, że my mamy bardzo duże, silne soft power w tych krajach, osoby na wysokich stanowiskach, świetnie znające Polski, polską kulturę, jednak troszkę tego soft poweru nie wykorzystujemy. Więc tak naprawdę jakby uzyskać taki szlak niezależny od Rosji, na który Rosja nie będzie miała wpływu, to wydaje się, że tutaj te perspektywy naszego eksportu inwestycji w tych krajach powinny być znaczące, zwłaszcza, że tak jak mówię, wizerunek Polski w tych krajach jest bardzo wysoki, a dopóki będziemy z nimi handlować przez Rosję, no to zawsze jest to ryzyko, że Rosja w którymś momencie odetnie tę relację, bo stwierdzi, że jednak to jest jej strefa wpływu i ona nie chce tutaj tego typu relacji. A z drugiej strony jest to też pewien sposób na strategiczne ukaranie Rosji, tak? Nie jesteście racjonalni, nie chcecie postępować biznesowo, prowadzić niezwykle agresywną politykę. Okej, nie chcecie rozwijać korytarza północnego, mamy korytarz środkowy, mamy wobec was alternatywę. Troszkę tak jak z tą dywersyfikacją gazową, gdzie wcale nie marzyliśmy o tym, żeby nie sprowadzać surowców z Rosji, ale w obliczu tego, jak ona się zachowuje, jak nieprzewidywalnym partnerem ona jest i w obliczu tego, że ona instrumentalizuje wszystkie relacje i próbuje wpędzać kraje w podległość, no potrzeba takich metod dywersyfikacji.
Jeszcze jedna kwestia. Oczywiście patrząc na ten korytarz, mogłoby się wydawać, że na przykład transport dóbr czy z Chin, czy z Kazachstanu przez właśnie Morze Czarne do Konstancy, potem na przykład przez Polskę do Skandynawii jest nieopłacalne, bo to jest oczywiste. Niemniej, tak jak właśnie wspomniał Konrad, to jest jedna z alternatyw i nawet jako przykład można podać to, że w 2022 roku też Finowie bardzo zainteresowali się tym korytarzem i taka fińska firma logistyczna Nurminen Group uruchomiła takie testowe połączenia przez Konstancę i potem przez port w Hamburgu do swoich portów. Więc też to pokazuje, że kraje skandynawskie też dają sobie sprawę z tego ryzyka i zarówno z różnego rodzaju ryzyk, dlatego też patrzą na ten korytarz jako jedną z możliwych alternatyw w przyszłości. Dodatkowo też warto by było wspomnieć o tym, że Unia Europejska w swoich strategiach traktuje te kraje też jako bardzo istotne pod kątem importu surowców energetycznych i metali ziem rzadkich. Dla przykładu Kazachstan dysponuje znacznymi zasobami ropy naftowej, uranu, miedzi, jest jednym z największych na świecie producentów miedzi, a także na przykład krzemu czy kobaltu, więc z perspektywy Unii Europejskiej te kraje też są bardzo istotne jako te, od których będzie można importować surowce. I też już na przykład są wstępne projekty dotyczące czy importu zielonego wodoru, czy amoniaku z Kazachstanu do Niemiec.
Ja bym może dodał jeszcze jedną rzecz, bo w ogóle skąd wzięła się idea tych forum Global Gateway? Otóż Unia od jakichś 3-4 lat postanowiła trochę rozsądnie zarządzać swoją polityką rozwojową i przeznaczać ją w większym stopniu na rozwój powiązań gospodarczych ze światem. I temu służy tak zwana inicjatywa Global Gateway, globalna brama, której częścią są też fora inwestorskie, tak żeby troszkę zmobilizować inwestorów unijnych, żeby inwestować w kierunkach wraz z pewnymi dotacjami, w kierunkach oczekiwanych przez Unię. I rozwój właśnie tych relacji z Azją Centralną jest jednym z priorytetów i Polska rozsądnie angażując się w tą inicjatywę, ma nie tylko na szansę na duże współfinansowanie ze środków unijnych rozmaitych inicjatyw, ale też na rozmaite kontrakty, tak? Tu choćby w tym Kazachstanie widzimy potencjał. Wiemy już, że Kazachstan, czy będzie działał szlak północny, czy korytarz środkowy, Kazachstan będzie kluczowym hubem logistycznym i potrzebuje do tego sprawnej sieci kolejowej i drogowej. No Polska ma tu bardzo duże możliwości pozyskiwania kontraktów i to takich kontraktów, na których rzeczywiście zarobimy, a nie tak jak to wielokrotnie bywało w przeszłości. Więc wydaje mi się, że już dojrzewamy do takiego etapu, żeby się trochę rozejrzeć poza europejskie podwórko i poszukać tych możliwości ekspansji za granicą. Wiadomo, że pewnie w państwach takich jak państwach afrykańskich może być to trudniejsze, bo nie mamy tam takiej tradycji współpracy, nie mamy jakiejś tam reputacji czy prestiżu. Natomiast w tych państwach, gdzie jesteśmy bardzo dobrze wspominani, te relacje historyczne też istnieją z różnych względów. No wydają się one doskonałym miejscem ekspansji zagranicznej.
Wydaje mi się, że Kazachstan tutaj jest mega ciekawym wątkiem, jako w ogóle sama destynacja, czy też pochodzenie różnych dóbr i faktycznie tej współpracy handlowej. Patrzę trochę, wiesz, na mapę cały czas w kierunku Turcji, która jest, można powiedzieć, dużo bliżej i pewnie z wielu względów łatwiej by było, no i ma też duże, bym powiedział, zapędy takie, żeby jednak być tutaj liderem tego regionu z wpływami swoimi. Kazachstan, mam nadzieję, że właśnie te relacje, o których wspominacie, niejednokrotnie będą tutaj bardzo mocno ciążyć w kierunku Polski, bo myślę, że wszyscy zdajemy sobie sprawę, że mimo wszystko dużo ludzi w Kazachstanie ma polskie pochodzenie i faktycznie ja też się spotkałem z ludźmi z Kazachstanu, którzy mówią po polsku. Co prawda nie studiowali na polskich uczelniach, akurat na niemieckich, ale byłem jeszcze bardziej zaskoczony właśnie spotykając te osoby, więc liczę na to, że to się uda. Sam ciąg ładunkowy, patrząc z perspektywy tego korytarza od Dalekiego Wschodu do Europy, te 50 dni tranzytajmu w tej chwili, o których Konrad wspomniałeś, i no kosztach, które nigdy nie będą w stanie w tym momencie zejść do poziomu transportu morskiego, no to na chwilę obecną jest pewnie bardzo mocną blokadą, że tak powiem, rozwoju tak w krótkim terminie. Ja jestem ciekaw, bo wspomniałeś o dużych inwestycjach, że też była mowa właśnie o tym forum o, nie wiem, 16 miliardach euro bodajże. Przyznam, że waluty nie usłyszałem, że 10 miliardów z tego Unia Europejska jest skłonna w tym momencie, czy tam pojawia się taka kwota, że byłaby w stanie zainwestować. No ale jaki to może mieć wpływ tak de facto właśnie na zmniejszenie tych roadblocków, które w tej angielskojęzycznej wersji wnosicie z raportu właśnie na tym korytarzu? Realnie patrząc, do jakich, powiedzmy, wartości transit time jest potencjalnie szansa zejść.
To znaczy, według studium Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju z ubiegłego roku, tak jak właśnie Konrad wspomniał, ten transit time w przypadku przepustowości na poziomie, powiedzmy, prawie 1,5 miliona TU mógłby wynieść nawet 13 dni. Co prawda na razie wydaje się to nierealne. Niemniej zarówno to studium, jak i też na przykład studium Banku Światowego, również z ubiegłego roku, w którym podano, że nawet do 11 milionów ton, jeśli patrząc na ładunki masowe, też w niedługiej perspektywie mogłyby zwiększyć się przewozy tym korytarzem. Tam była mowa w przypadku Banku Światowego, że właśnie do 2030 roku, licząc w tonach, to 11 milionów ton ładunków mogłoby być transportowane tym korytarzem. Na razie jest niecałe 3 miliony ton. Niemniej właśnie oba te studia wskazują na to, że muszą być dokonywane bardzo duże projekty inwestycyjne, zarówno jeśli chodzi o infrastrukturę kolejową, drogową, portową, ale też terminale przeładunkowe. I w trakcie tego forum w Brukseli przedstawiciel kolei gruzińskich wspomniał właśnie o tym, że z ich perspektywy największym problemem właśnie są terminale przeładunkowe, których brakuje w tych krajach, zarówno w Azji Centralnej, jak i w krajach Kaukazu Południowego. My też, jak pracowaliśmy nad tym raportem, to zidentyfikowaliśmy wiele różnego rodzaju wąskich gardeł. To może teraz wspomnę tak trochę o tym, bo myślę, że to jest bardzo ciekawe i być może niektórzy, szczególnie spedytorzy, sami są świadomi tego, bo też przygotowując ten raport rozmawialiśmy właśnie przede wszystkim z polskimi spedytorami, którzy też nam wskazywali na to jako na główne bariery. Przede wszystkim takim podstawowym wąskim gardłem jest samo Morze Kaspijskie, ponieważ jest to dość płytki akwen. Nawet w niektórych miejscach ma tylko 5 metrów głębokości, więc de facto no, jedynie barki czy promy mogą kursować i mogą pływać po tym morzu. Do tego on jeszcze zamarza zimą, więc to też jest dodatkowa przeszkoda i czasami nawet też jest wyłączony, na przykład przez miesiąc czy dwa, ten akwen i nie można w ogóle z niego korzystać. Jeszcze nawet w latach 70. głębokość morza była znacznie większa, więc też widać, że postępują zmiany klimatyczne. I kolejnym problemem jest też nawet to, że po prostu brakuje wystarczającej liczby jednostek do transportowania czy kontenerów, czy ładunków masowych Morzem Kaspijskim. Jedyną taką największą stocznią tam, na terenie tego akwenu, no bo oczywiście to jest morze zamknięte, to jest stocznia w Baku, a w przypadku tego właśnie dużego zapotrzebowania na nowe jednostki, no to też często bywa tak, że nawet jak, to też informacja od jednego ze spedytorów, że polskich, że na przykład właśnie miało być transportowanych kilka kontenerów, były one zabukowane, miały właśnie płynąć przez Morze Kaspijskie i potem trafić do portu w Konstancy. Okazało się, że nie zmieściły się na daną barkę i dopiero po 2 tygodniach mogły trafić ostatecznie na przykład do tego portu docelowego, czyli na przykład do Konstancy. Więc
ja tych historii słyszałem też całkiem sporo, muszę powiedzieć, łącznie z takimi, w których to było na jednej dokumentacji i naprawdę się piętrzyły, że tak powiem, te kontenery, że tak powiem, podzielone na kilka różnych jednostek i były duże problemy z tego. No, niestety to są też takie problemy wieku dziecięcego, bym powiedział, no bo w momencie, gdy już jakieś połączenie działa i ludzie wiedzą, z czym się borykają, no to są ku temu jakieś rozwiązania zawsze na to. Niestety za pierwszym razem, a tu było wiele, znaczy popyt był bardzo niewspółmiernie wzmożony do tego, co faktycznie ta strona podażowa tutaj tego Morza Kaspijskiego oferowała. Czy bardzo ciekawy temat w ogóle związany z tą stocznią, muszę powiedzieć, no bo zazwyczaj o tym się nie myśli, nie? Że będzie brakować statku na Morzu Kaspijskim.
Tak, bo jak właśnie mają być dostarczone te statki? I też taka jedna ciekawostka, to też usłyszeliśmy, że często te jednostki, które mają trafić na przykład do Kazachstanu, powstają w Turcji, są właśnie produkowane w tureckich stoczniach, a potem przez rosyjskie rzeki płyną do Kazachstanu. Więc to też jest dosyć ciekawe. No i oczywiście...
Choć słyszeliśmy też o case'ie koreańskim, że Koreańczycy trochę znaleźli sposób na obejście tego tematu i w Turkmenistanie próbują przywieźć gotowy statek w częściach jakoś w jakiś sposób i spawać go gdzieś tam na brzegu, więc jakieś tam rozwiązania są, o ile rzeczywiście popyt będzie wystarczający.
To albo przez Iran, albo przez Afganistan, to nie wiadomo, którą stroną gorzej, nie?
Tak, no i też dużym problemem jest właśnie to, o czym też wspomniałeś, Sebastianie, czyli niewielka liczba tych regularnych serwisów, czy na Morzu Kaspijskim, ale też nawet na Morzu Czarnym, które łączą na przykład gruziński port Poti z Konstancą. Też bywały takie przypadki, to też jedna z historii, że towary, które właśnie były transportowane z Polski do portu w Konstancy, miały następnie trafić do Poti, ale okazało się, że nie było takiego serwisu i na przykład popłynęły statkiem do Egiptu i potem tam z jednego z tamtejszych portów do Poti. Więc to też wskazuje na to, że brak tych regularnych serwisów, czy na Morzu Kaspijskim, czy na Morzu Czarnym, no jest dużą przeszkodą. Już nie mówiąc oczywiście o tym, że koniecznych jest ileś listów przewozowych, nawet 6 czy 7. Więc to jest duży problem, do tego często te listy też nie są cyfrowe. Teraz też są plany, żeby powstał taki jeden list cyfrowy i bo też o tym nie wspomnieliśmy, inicjatorzy Middle Corridoru powołali też takie stowarzyszenie międzynarodowe TIR, które ma między innymi za zadanie też opracować taki jeden list przewozowy. Oni też powołali joint venture, by był jeden operator na tym szlaku i tutaj przede wszystkim koleje, czy azerbejdżańskie, czy kazachskie, czy gruzińskie są inicjatorami tego, no bo to jest bardzo duża przeszkoda. No już nie mówiąc o tym, że oczywiście w tych krajach jest niedofinansowana i przestarzała infrastruktura kolejowa, też drogowa czy portowa. I na przykład jeśli chodzi o Kazachstan, Kazachstan rzeczywiście bardzo dużo inwestuje i według ich danych, oni się tym chlubią, że w ciągu ostatnich 10 lat 30 miliardów dolarów wydali na różne projekty inwestycyjne. Jeśli chodzi o kolej, to wybudowali, tak jak twierdzą, 2,5 tysiąca nowych linii kolejowych, a też pozostałe 2000 linii kolejowych zmodernizowali. Więc rzeczywiście widać, że Kazachstan prowadzi bardzo dużo projektów inwestycyjnych na swoim terenie. I taka też ciekawostka zasłyszana w trakcie tego forum w Brukseli. że poziom konteneryzacji w Kazachstanie to jedynie 4%. Więc na przykład w ogóle na całym tym szlaku transportowanych jest tylko 10% towarów w kontenerach. Większość to oczywiście ładunki masowe.
No bądź co bądź, tak z perspektywy no właśnie ilości tych połączeń, no to kontenery wydają się jedynym słusznym rozwiązaniem przy tylu przeładunkach.
Tak, tak. Zdecydowanie. I to też na przykład przedstawiciel Maerska na Azję Centralną też o tym wspominał, że taki jest ich cel, taka strategia, żeby zwiększyć ten poziom właśnie konteneryzacji. Oczywiście ułatwiłoby to znacznie te przeładunki.
Ja jeszcze może, żeby pokazać, gdzie szklanka jest do połowy pełna, bo ten poziom wąskich gardeł i te wszystkie problemy wieku dziecięcego mogłyby skłonić do pytania, po co w ogóle się zajmować tym tematem. Jednak no, my widzimy też pewne jaskółki, które mogą przynieść nadzieję na poprawę tego stanu rzeczy. Przede wszystkim patrzymy na postawę globalnych graczy. Tu mamy zaangażowanych w ten projekt nie tylko państwa Zachodu, czy też globalne koncerny logistyczne, ale widzimy też armatorów lub operatorów logistycznych z mniejszych państw, niekoniecznie bezpośrednio zainteresowanych tym szlakiem, takich jak choćby z Abu Dhabi, czy z Korei Południowej, czy z Singapuru, którzy inwestują na tym szlaku. A ponadto dla nas największym pytaniem to jest, co zrobią Chiny. Ponieważ no, nie ma co ukrywać, że jednym ze źródeł sukcesu korytarza północnego były subsydia chińskie dopłacane do każdego konteneru. I teraz tak naprawdę na szczycie pasa i szlaku w zeszłym roku po raz pierwszy Xi Jinping tak otwarcie poparł rozwój korytarza środkowego, co dla nas jest pewnym sygnałem, że być może, że co najmniej będziemy mieli do czynienia z chińskimi inwestycjami na tym szlaku, a nie można wykluczyć do końca, czy nie będzie też jakichś dotacji ze strony Chin. Także i tak samo, jeśli patrzymy na państwo na szlaku, to Sandra już dokładnie mówiła, że Kazachstan bardzo inwestuje w tą infrastrukturę tranzytową. Azerbejdżan też tutaj ma pewne sukcesy. No Gruzja w grudniu stała się oficjalnie państwem kandydującym do Unii Europejskiej, więc być może będzie też mogła liczyć na większe środki na rozwój infrastruktury. No i też na taką wschodzącą gwiazdę logistyczną wyrasta Turcja, która realizuje program kolejowy równie ambitny co polski Centralny Port Komunikacyjny, który też zakłada rozwój sieci kolejowej i która ma taką nadzieję, marzenie, żeby stać się istotnym hubem logistycznym między wschodem a zachodem. Temu też służyła budowa choćby linii kolejowej Baku-Tbilisi-Kars, która teraz będzie rozszerzana i Turcja rzeczywiście widzimy, że widzi w tym potencjał, więc wydaje się, że tylu globalnych graczy i tyle podmiotów nie do końca może się mylić i rzeczywiście jakiś potencjał tutaj drzemie.
Znaczy ja myślę, że wiesz, z samego punktu widzenia dywersyfikacji i tworzenia alternatyw, to tu nie sposób zaprzeczyć logice, nie? I tej potrzebie tego, że to jest potrzebne. Zwłaszcza jak się popatrzy na to, co się na świecie dzieje, nie? Z perspektywy ostatnich 4 lat, gdzie przeszliśmy przez pandemię, wojna w Ukrainie wciąż trwa, teraz problemy u wybrzeży Jemenu, no po prostu ilość rzeczy, które jeszcze z 5 lat temu nikt nie brał pod uwagę z perspektywy zarządzania ryzykiem, się pojawiło, że w tej chwili każda chyba opcja stworzenia alternatywy jakiegoś dodatkowego szlaku komunikacyjnego jest no, bardzo brana pod uwagę. No i tutaj to nie dziwi. Pomimo tego, jak się popatrzy na tą mapę i na te 7 przeładunków i na to Morze Czarne i kolejowy transport z jednej strony i później przejście znowu, nie wiem, koleją czy tam transportem drogowym pomiędzy Gruzją i Azerbejdżanem, żeby wejść na Morze Kaspijskie. No wiesz, jak się patrzy na to z perspektywy logistyki, jak geograficzne przeszkody są po drodze, to brzmi to wręcz absurdalnie na pierwszy rzut oka, nie? No ale potrzeba jest. No i myślę, że ten Kazachstan jako rynek w ogóle, rynek surowcowy, rynek mam nadzieję również zbytu później dla dóbr mimo wszystko z innych części świata, będzie tu pewnie odgrywać bardzo dużą rolę, jeżeli chodzi o właśnie skomunikowanie tego. No bo z Kazachstanu w tej chwili nie da się w rozsądny sposób, nie drogowy, w sensie nie na kołach dojechać do Europy, no, a na kołach bądź co bądź konflikt na Ukrainie też skomplikował, także bardzo ekscytujące w ogóle miejsce w historii, można powiedzieć, rozwoju tych połączeń handlowych. No, powiedz jeszcze, jeżeli chodzi o samo Global Gateway, ten Investors Forum, jakie takie główne wątki, jako powiedzmy konkluzje z tego spotkania warto by było, żeby przytoczyć tutaj słuchaczom, żeby też wiedzieli, czego można się pewnie w dłuższej perspektywie czasu spodziewać.
Z mojej perspektywy to przede wszystkim te deklaracje finansowego zaangażowania. Tego brakowało do tej pory. No same banki rozwojowe Unii Europejskiej wyłożą 3 miliardy euro takiej no, praktycznie żywej gotówki. Więc już na tym coś można budować, tak? Druga rzecz, co mnie zaskoczyła, to bardzo silna reprezentacja państw regionu i to takich państw nawet, które no raczej miały takie tendencje izolacjonistyczne, tak jak Turkmenistan. Wszystkie państwa przyjechały, wygłosiły prezentację. Kolejna rzecz, ciekawe jest, że poprzez te procesy właśnie zaangażowania i zbliżania z Zachodem, państwa te też w jakiś sposób wchodzą w dialog ze sobą i łagodzą jakieś konflikty, jeśli były w przeszłości, tak? Więc w ten sposób troszkę poprzez te działania tworzymy z Azji Centralnej region w pełnym tego słowa znaczeniu, czyli grupę państw, które mają wspólne interesy, które wymyślają jakieś wspólne stanowisko i które chcą wspólnie z Zachodem nawiązywać pewną relację. No i kolejna rzecz, to, która mnie tak pozytywnie bardzo skoczyła, rzeczywiście te wszystkie problemy, o których mówiliśmy, wąskie gardła, praktycznie każdemu z tych problemów było poświęcona oddzielny panel dyskusyjny, gdzie rzeczywiście pojawiały się bardzo konkretne rozwiązania, jak z tymi problemami sobie radzić, więc nie było tam miejsca na żadne czarowanie, że problemów nie ma, ale pojawiały się próby poszukiwania takich realnych rozwiązań. Choćby problemu Morza Kaspijskiego, czy problemu wąskich gardeł. I to mnie raczej napawa takim pewnym optymizmem, jeśli chodzi o patrzenie na ten projekt.
I to, wiesz, ja tak patrzę na mapę i patrzę tutaj sobie na, że tak powiem, wielką czcionką napis Iran. Iran też był takim, powiedzmy, jednym panelem? Czy to jest w ogóle postrzegane jako ryzyko tutaj dla całego projektu?
Ja tu mogę tylko dodać, że strona kazachska, niektórzy przedstawiciele postulowali jednak puszczanie dóbr przez Iran z Kazachstanu, aby ominąć Morze Kaspijskie, argumentując, że większość tych dóbr, które przepływałoby tym szlakiem, nie jest na liście sankcyjnej, ale no ja tutaj nie mam jakiegoś takiego bliższego stanowiska, nie jestem iranistą, więc tutaj nie mam jakiegoś takiego bliżej określonego stosunku do tej sprawy.
Ja może bym jeszcze tylko dopowiedziała, że rzeczywiście po tym forum w Brukseli widać zdecydowanie takie otwarcie w relacjach Unii Europejskiej z krajami Azji Centralnej. I ważne było też to, że zadeklarowano, że w kwietniu odbędzie się szczyt Unia Europejska-Azja Centralna, w którym weźmie udział przewodniczący Rady Europejskiej i też będą prezydenci państw regionu, więc to jest naprawdę bardzo ważny sygnał też polityczny w stosunku też do Rosji i pokazanie, że te relacje Unii Europejskiej z tymi krajami rzeczywiście uległy poprawie, jest nowe otwarcie. To też, o czym mówił Konrad, często przewijało się w trakcie tego forum ze strony samych państw Azji Centralnej, co było nowum, że te kraje powinny mówić jednym głosem i powinny nie upatrywać siebie jako pojedyncze państwa, bo pewnie nic by wtedy nie ugrały, tylko że powinny mówić jednym głosem. I sama nawet sama Unia Europejska dystansowała się od tego, żeby w trakcie forum mówić o Middle Corridorze, ponieważ może też o tym nie wspomnieliśmy na początku, w tym studium Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju zostało wyszczególnionych takich kilka szlaków transkaspijskich, a ten Middle Corridor jest jednym z nich, takim powiedzmy najbardziej preferowanym, tym, który jest najbardziej opłacalny. Niemniej jednak takie kraje jak Uzbekistan, czy Turkmenistan, Kirgistan też mają bardzo duże nadzieje, że właśnie też będą mogły skorzystać na tym, że te różnego rodzaju odnogi będą przechodzić przez ich kraje. I w trakcie forum, właśnie tak jak powiedział Konrad, było dużo też różnych paneli dyskusyjnych poświęconych konkretnym krajom i tam nawet przedstawiciel Unii Europejskiej powiedział wprost o tym, że bo była dyskusja na temat tego, dlaczego są takie długie kolejki, na przykład 5-dniowe, na przejściach granicznych, drogowych między Kirgistanem a Uzbekistanem, no i powiedział wtedy wprost po prostu, że tak właśnie do przedstawiciela Kirgistanu, że czy przypadkiem to nie jest problem korupcji. Więc Unia Europejska też była otwarta w stosunku do tych krajów i szczerze definiowała, że szczerze wskazywała na te różnego rodzaju problemy, bo rzeczywiście problem korupcji w tych krajach cały czas jest dość poważny.
Tak, no w wielu miejscach na świecie jest cały czas bardzo poważny i tak jakby miał pewnie zapytane, czy w tym obszarze świata może być, to bym też powiedział, że może być, no znając, że tak powiem, co niektóre doświadczenia z naszych wschodnich kresów i tego, jak są niektóre rzeczy działają. Słuchajcie, ja myślę, że to jest ogólnie bardzo pozytywna inicjatywa. Mnie bardzo cieszy w ogóle, że Unia Europejska też na to patrzy w formie takiego rozszerzania współpracy z tym regionem. Sam region, tutaj Tadżykistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kazachstan, on się wydaje na tyle odcięty od świata. Z jednej strony można powiedzieć wpływ Rosji, z drugiej strony ogromne Chiny, także ciężko nawiązać tu pewnie jakiekolwiek równą dyskusję, więc przyłączenie ich handlowo bardziej powiedzmy do sfery też strefy, nie wiem czy wpływów, czy ogólnie wymiany handlowej z Europą pewnie byłoby bardzo dużym zastrzykiem takim prędkości do rozwoju dla tego regionu, więc to mnie bardzo cieszy. W ogóle z chęcią bym tam się kiedyś przejechał, póki co powiedzmy ta droga po lądzie jest dosyć wyboista, a z kolei te 50 dni transit time'u i te 7 przeładunków skutecznie zniechęca troszeczkę mnie jako turystę, żeby tą ścieżkę obrać. No ale słuchajcie, bardzo wam dziękuję za przybliżenie w ogóle tej tematyki, podzielenie się tego, co w raporcie. Raport, myślę, że jak słuchacze będą tego słuchać, w przeważającej większości w języku polskim będzie już dostępny. Fajnie, że uczestniczycie też jako Ośrodek Studiów Wschodnich właśnie w takich wydarzeniach jak ten Global Gateway Investors Forum. Myślę, że to jest bardzo ważne z perspektywy polskich firm, że też wy jesteście w stanie później przybliżać właśnie to, co tam się dzieje, o czym jest dyskusja, no i pewnie też być może konsultować co niektóre tematyki. Nie znam do końca w sumie wszystkich aspektów działalności Ośrodka Studiów Wschodnich, no ale myślę, że to jest pierwszy. Mam nadzieję, że wszystkim się spodoba i stwierdzą, że bardzo udany odcinek wspólny, no i mam nadzieję, że również nie ostatni. Także wam dzisiaj bardzo dziękuję i życzę wam udanych tygodni, tak samo jak wszystkim słuchaczom.
My również dziękujemy za zaproszenie i liczymy na dalszą współpracę.
Bardzo dziękujemy.